Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Korsarzowie, czyli patronowi na Żółtej Łodzi Radia Wnet, to najwyższy wymiar bycia patronem. Dmitry Książek jest korsarzem Radia Wnet, jest wyjątkowym patronem, stąd tytularnie patronuje naszej audycji, patronuje Odysei Wyborczej, ale też dziękuję wszystkim innym patronom, dzięki którym nasze radio może realizować swoje audycje. A to już jest ponad 4051 patronów, nawet odświeżę. Tak, bardzo wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że uda nam się dobić do tej magicznej liczby 6000 patronów, czy około 6, bo tyle jest potrzeba, żeby Radio Wnet mogło działać w sposób niezagrożony, mogło opowiadać i o świecie, i o polskiej polityce. Dzisiaj w Odysei Wyborczej dużo powiemy i o Bliskim Wschodzie, Iran, Izrael, Liban, też o polskiej polityce. Po godzinie 11.10 naszym gościem będzie Piotr Gursztyn. Zobaczymy, kto jest jastrzębiem, a kto jest gołębiem w obecnym układzie rządzącym, a po godzinie 11.30 będzie rozmowa o mowie nienawiści, bo ten termin ma się pojawić także w polskim prawie. Koalicja rządząca, a zwłaszcza lewica, bardzo gorąco życzy sobie wprowadzenia mowy nienawiści jako kategorii do kodeksu karnego. No i pytanie, co to oznacza, co to może oznaczać, to porozmawiamy sobie z autorem książki Koń Trojański, mowa nienawiści jako forpoczta rewolucji kulturowej. Ale najpierw dzięki temu, że są patroni, to mogę także porozmawiać z politykami. Mam nadzieję, że nas słyszy i nas widzi Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Ja widzę i słyszę, a jak z wzajemnością?
Jedno i drugie. Jest to relacja wzajemna, bo i my pana posła słyszymy i też widzimy. Zacznijmy od meandrów polskiej polityki. Wczoraj leciały rakiety, ale polskie media, te duże media, inne miały główne tematy. Już nie powiem jakie portale, jakie telewizje, ale tropiły alkotubki. To był temat numer jeden w polskich mediach i chyba numer jeden polskiego premiera, który nawet specjalny filmik na platformie X nagrał, chyba na TikToku też ten filmik poszedł. Tak czy inaczej, premier Donald Tusk śledzi alkotubki. Poważne, groteska, śmiać się, czy jednak zgrzytać zębami? O co chodzi z historią z alkotubkami?
Nie no, Donald Tusk i jego rząd znalazł nareszcie problem na miarę swoich możliwości. Znalazł przeciwnika na miarę swoich możliwości. I taką batalię stoczył i wygrał, jak się wydaje. A jeszcze nie dość, że tam się to... Producenci już wycofali z tego, to im jeszcze mało, poczuli krew i teraz będą deklarują, że i tak nie odpuszczą mimo tego zwycięstwa, że jeszcze chcą więcej popastwić się nad tym i jakieś tam ustawy będą smarować na ten temat. Także no myślę, że to jest problem na miarę dokładnie tej koalicji i przeciwnik na miarę ich możliwości.
Alkotubki. Są takie teorie, że to problem w ogóle wygenerowany znikąd, że po prostu nagle rząd uznał, że musi czymś przykryć niezbyt sprzyjającą sytuację międzynarodową i także wewnętrzną, różne wydarzenia, więc się pojawiły alkotubki jako ten przeciwnik, z którym łatwo będzie wygrać. Pan wierzy w tego typu politykę, że się zgoła nawet kreuje różne kryzysy, żeby premier mógł bohatersko je rozwiązywać?
Nie, myślę, to wymagałoby dużo więcej planowania niż ja się spodziewam po nich, więc wydaje mi się, że ta teoria spiskowa jest obarczona przesadną wiarą właśnie w intelektualne możliwości planowania strategicznego. Natomiast no, dziwię się temu, że to tak łatwo da się ten wielu jednak mimo wszystko Polaków się tutaj w tym wzmożeniu poddało. Tak? No, wydaje się, że jak komuś się nie podobają jakieś tam pojemniki, w których się sprzedaje jakiś legalny skądinąd produkt, no to mogą po prostu nie kupować, tak? A tymczasem to stało się jakimś takim wiatrakiem dla tej donkiszoterii, z którą można walczyć, a zupełnie nie wiadomo po co, tak? No przecież od faktu, że ten alkohol, który jest przecież trucizną, tak czy inaczej, jest sprzedawany w trochę innym opakowaniu, no chyba świat się nie zawali, jeśli tak nisko ocenia Donald Tusk i jego ekipa kompetencje wyborców, skądinąd swoich, że oni nie są w stanie odróżnić musu od alkoholu, mimo że to przecież na stoiskach z alkoholem będzie sprzedawane, a nie stoiskach z musami owocowymi, no to ci sami ludzie jednocześnie domagają się, żeby ci ludzie mieli prawa wyborcze, tak? Czyli ten sam człowiek, który nie jest w stanie odróżnić alkoholu od musu, ma odróżnić prawdę od fałszu na przykład w sporze o praworządność. I to wtedy się będą powoływać na jego wyroki demokracji jako coś ważnego, a jednocześnie wierząc, że to są ludzie tak ograniczeni, że sobie nie poradzą z takim wyzwaniem. No, wydaje się to jakoś niespójne.
Nie. Ale do tego jeszcze, to nie jest tylko sprawa, że Donald Tusk, że pan premier nagrał film na media społecznościowe, gdzie powiedział, ja tu zwalczę alkotubki, wypalę żelazem. To jeszcze temat pojawił się jako, zdaje się, pierwszy i najważniejszy temat dla polskiego rządu na posiedzeniu Rady Ministrów. I Donald Tusk tutaj nawet poszedł dalej, bo polecił, poprosił, mówiąc po imieniu, do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, mówiąc, Czesławie, trzeba się tym zająć, idź do ministerstwa i popędź te alkotubki ze spółek, a minister rolnictwa, były przewodniczący w Europarlamencie Komisji Rolnictwa, osoba to dość wiekowa i dość poważna, taką poważną drogą, grzecznie wstał i pomaszerował do ministerstwa łapać alkotubki.
Trochę udźwięczniona współgłoska spowodowała, że przyszło mi do głowy jeszcze inne przekręcenie tej nazwy, ale rzeczywiście może nie brnijmy w to. Tak, znaczy tutaj mamy dwa aspekty. No, ten niepoważny, czyli to, w jaki sposób minister daje sobą pomiatać Donaldowi Tuskowi. Przecież Donald Tusk jeszcze zdania nie skończył, a ten już w podskokach umykał do tego swojego ministerstwa załatwiać problem. Poważny problem Rzeczpospolitej, czyli właśnie kolor opakowania, czy tam forma opakowania alkoholu. Ale bardziej poważny problem to jest taki, że mamy do czynienia z zarządzaniem no naprawdę w takim autorytarnym, totalitarnym stylu. Bo jeśli te alkotubki są legalne, to nie może być tak, że na Radzie Ministrów podnosi się temat, że słuchajcie, znajdźcie coś na nie. Jeśli tak ma funkcjonować to państwo, że ktoś produkuje coś legalnie, ale jak przychodzi potrzeba medialna, bo coś się komuś nie podoba, to się szuka nagle haka, tak jak na... No, to jest twórcze rozwinięcie tego, co robiono w stosunku do tutaj prokuratora krajowego. Szuka się podstawy prawnej. Tak? Zróbcie coś tam, tak żeby to zniknęło. No tak, nie może być. Jeśli coś jest legalne, nie ma na to wprost jasnych zakazów, to ma to być uszanowane i to dopiero w wyniku nowelizacji ustawy, ewentualnie, o ile to w ogóle jest słuszne, bo nie jest, ale jeśli, może to być zmieniane. Natomiast sposób dyktatorski, sposób zarządzania krajem przez Tuska jest zatrważający. To pokazuje fatalny mechanizm, jak właśnie, to nikt nie może się czuć bezpieczny, tak? Jeśli na celowniku dzisiaj znalazły się tam alkotubki, no to tam można powiedzieć, a to nas nie dotyczy. Ale kto będzie następny? Może jutro Donaldowi Tuskowi nie spodoba się coś innego. Może to, że są cukierki z alkoholem. Może on tego nie wie, że tutaj dzieci oswajają się z alkoholem, bo są takie cukierki Pawełki. Tam zostaje z alkoholowany albo tam inne.
Bombonierki, które tradycyjnie zawierają w sobie czasami niektóre alkohol. To też może rzeczywiście podpadać pod tą samą kategorię, co alkotubki. Samo słowo alkotubki.
No i może jutro będzie Czesławie znajdź na to rozwiązanie, leć do ministerstwa i w treningami tam zakaż tych cukierków, nie?
Rzeczywiście samo słowo alkotubki jest tak kuriozalne, że pewnie pokazuje, czy skłania, że sprawa jest mało poważna, ale się ma ten poważniejszy wymiar polityczny i gospodarczy. Do tego jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, ale też wizerunkowy, bo wydaje się, że Donald Tusk uznał, że jawne, publiczne sztaby, które wiele osób oceniało, także popierających rząd jako no, implementowanie do Polski wschodniego stylu zarządzania przez polityków administracją, że to mówiąc kolokwialnie, w żargonie polityczno-medialnym żre, że to jest coś, co przynosi zyski. Donald Tusk, ostatnio był sondaż, nie wiem na ile wiarygodny, ale wszyscy się chwalili z klasy rządzącej, że Tusk stał się liderem zaufania Polaków. No, jeżeli po czymś, to właśnie po tym swoistym sposobie zarządzania powodzią, że teraz to Donaldowi Tuskowi wejdzie w krew. Skoro działa, to czemu tego nie stosować? I teraz co każdą Radę Ministrów jakiś minister będzie po imieniu wywoływany, idź, załatw to, a ja tu poczekam, aż wrócisz. I że taki będzie system zarządzania naszym państwem.
Nie bez powodu Putin tak robi, tak? No, widocznie to się podoba pewnej części.
Ale w Rosji, tylko pytanie, czy i w Polsce to się podoba?
Nie, no co, ludzie tam w Polsce, w Rosji są podobni generalnie, tak? Tam się tam lubimy oczywiście porównywać z jednymi czy z drugimi, no, ale to ludzie są generalnie tacy, jak są, nie? To tam skłonności mają wszędzie podobne. Natomiast no, to jest z punktu widzenia populistycznego, to może być udany zabieg, tak? Może się to ludziom podoba, ruganie publiczne urzędników, upokarzanie ich właśnie w taki sposób, jak się Kierskiego wczoraj, takie zarządzanie autorytarne, tak? To się ludziom może podobać, taki car, prawda, tam
no dobrze, ale Donald Tusk miał być demokratą i jego zwolennicy sami siebie jako demokratów określali, zachodnioeuropejską elitę w odróżnieniu od wschodnich wyborców PiSu, to właśnie twardy elektorat Platformy miał nieść ten kaganek oświaty zachodniej, a tymczasem kończymy, że tym ludziom najbardziej się podoba, jak Donald Tusk upokarza własnych ministrów i to powoduje u wyborców koalicji rządzącej, zwłaszcza koalicji obywatelskiej, stany zgoła euforyczne.
Tak, znaczy to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, być może się okaże, że to wizerunkowo jest opłacalne, natomiast to fatalne dla zarządzania państwem, no bo to się robi cyrk, a nie narada. Ludzie, jak się spotykają przed kamerami, no to no, mówią tak, żeby dobrze wypaść w kamerze, tak, żeby to dobrze wyszło w nagraniu. Mówią rzeczy, które no, spodziewają się, że dobrze się sprzedadzą. Natomiast no, sens takich narad jest jednak też taki, żeby rozmawiać czasami i mówić też o rzeczach trudnych, które są niepopularne. Żeby tam się poprztykać, pokłócić czasami coś, to nie będzie dobrze wyglądało w kamerze, ale jest konieczne, żeby utrzeć stanowiska na przykład. No, ten sposób zarządzania jest, no to jest to samo, co kamery w Sejmie, tak? No to ja też to już kiedyś nawet mówiłem w swoim tam filmie o tym, że tutaj te kamery, które widzicie w Sejmie, to jest przyczyna, dla którego ten Sejm wygląda jak cyrk. I tak będzie wyglądał. Póki nie wyłączymy tych kamer, to posłowie mówią do kamer, mówią do publiczności, a nie do siebie nawzajem. Nie starają się siebie nawzajem przekonywać, tylko robić spektakl.
Ale też, jak rozumiem, na tym polega demokracja, żeby przekonać współobywateli, jak skoro działa, to czemu z tego nie korzystać. To się trochę pozostaniemy przy tych tematach.
To zależy, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcielibyśmy, żeby politycy jednak docierali stanowiska i rozmawiali merytorycznie, to trzeba by im wyłączyć kamery. Jeśli chcemy, żeby robili na użytek gawiedzi przedstawienie z tego, kto ma rację, a kto nie ma, no to tak, no to jest to dobre narzędzie.
Jak na razie jest, jak jest dla wolności gospodarczej. Na ile to jest taki element, który może być dyskusyjny. O ile przy dopalaczach, zdaje się, nikt nie miał już wątpliwości, że jednak to jest pewne obejście systemu, które trzeba zwalczać, to tutaj pan poseł to byłby tak w stanie powiedzieć, że te alkotupki no to już jest może nie najlepszy, ale jednak dopuszczalny w kapitalizmie model biznesowy.
Nie wiem, z czym jest problem, tak, z tymi alkotubkami. No, takie czy inna forma opakowania. Ja jestem w ogóle abstynentem całkowitym, taki gardzę alkoholem i ani mi to ziębi, ani to grzeje. I nie widzę powodu, że jak coś mi się nie podoba, to po prostu tego nie kupuję. Tak, jak ktoś uważa, że to jest złe opakowanie, to ja tego nie kupuję. Tak, sami podnoszą to przy okazji aborcji takie hasło, że nie chcesz, to nie rób. No to tutaj też, no nie chcesz, to nie rób. No, w czym jest problem?
Dobrze, Donald Tusk był kiedyś liberałem przynajmniej. Na ile można powiedzieć, że ten gabinet ma jakiś taki rys bardziej wolnościowy, bo to też był element tej zmiany sprzed prawie roku, 15 października. października, że jednak zdaniem wielu PiS był za bardzo prospołeczny, za bardzo interweniował w gospodarkę. No i takie nuty też dało się poczuć w kampanii wyborczej. Donald Tusk bardzo mocno apelował do przedsiębiorców, obiecywał obniżenie składki zdrowotnej. No i się obiecywał taką wolność działania, że teraz ludzie przedsiębiorczy będą mieli lepiej. No i ten system putinowski może współgrać z wolnością gospodarczą.
Nie, no nawet wolność żadnej wielkiej nie obiecywał. Oni mieli bardzo dużo przecież obietnic socjalnych i było wiadomo, że nie są w stanie się wywiązać z nich wszystkich jednocześnie. Nie da się jednocześnie obcinać podatków i podnosić wydatków, bo no, wiadomo, no, coś się musi zbilansować. Więc to nawet ja tam jakoś specjalnie nie jestem zdziwiony tym kursem. Tusk tam był liberałem, jak trzeba było być liberałem w latach 90. Takie dostał zadanie, to taki był. Ale to nie jest, ma takie poglądy jak trzeba akurat, żeby zdobyć władzę i ją utrzymać. Więc to nie przywiązywałbym się do tego, co on tam dzisiaj mówi, czy tam, a zwłaszcza co mówi w kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza to jest po prostu łowienie frajerów. A Tusk jest po prostu pragmatykiem, tak, który będzie robił różne rzeczy, które będą podobały się publiczności, żeby jak najdłużej utrzymać władzę. Będzie się starał, to on nie ma wizji żadnej, do jakiej chce państwo doprowadzić. On nawet tak nie mówi, tak? Z jego, jak się go posłucha, to nie ma nic takiego w jego wystąpieniach, przemówieniach, że mogliśmy sobie wyobrazić, jaka Polska byłaby idealna według Donalda Tuska, tak? No bo jak się posłucha Mencena, na przykład, nie mnie, czy nawet tam jakiegoś może i Kaczyńskiego czasami, chociaż to też jest tam mgliste i bardzo, bardzo ten, to co można wyczytać mniej więcej, co by on chciał zrobić, a tutaj nie. On po prostu chce żeglować tak, żeby jutro mieć większe oparcie niż dzisiaj. I to tyle, nie? No jak, w jaki sposób to jak się pojawi temat alkotubek, to będziemy robili zamieszanie z alkotubkami. A jakby się okazało, że ludziom się podoba, nie wiem, tam coś odwrotnego, żeby dopuścić, to nie byłby pierwszy, żeby
A jak
żeby
pan dopuszczać. Obserwuje, no był pan w Sejmie, był pan w Europarlamencie, jest pan długo w polityce, jak pan obserwuje ten system Donalda Tuska, jak to będzie współgrało z koalicjantami również? No ile Donald Tusk będzie w tym swoim systemie zarządzania skutecznym politykiem?
No, będzie raczej skuteczny. Wszyscy, którzy tam byli jako tako niezależni w Platformie, którzy mieli jakieś swoje zdanie czy jakieś ideały, zostali już po drodze dawno z tej Platformy wyrzuceni. Zostali tylko ludzie bez kręgosłupa, którzy zaakceptują każdy zwrot tak w sprawie granicy. No, prawie wszyscy. No, Klaudia Jachira nie zaakceptowała zwrotu w sprawie granicy. Wczoraj miała oświadczenie w Sejmie, że ona dalej jest w opozycji pod tym względem. No to przynajmniej jest jedna tam szczera, wprawdzie w złej sprawie, tak, ale no, przynajmniej zachowała jakąś ciągłość poglądów. A reszcie nie przeszkadza to, że o 180 stopni zmienili zdanie. Zachowują się tak, by zawsze uważali tak jak dzisiaj, nie?
To prawda, rzeczywiście tam czasami ta elastyczność jest daleko posunięta, ale nie tylko w Platformie, w PiS-ie, w wielu innych partiach również jest elastycznie. No, politycy, tak jak ludzie, też mogą zmieniać zdanie. A propos zmian w polityce, zdaje się, że...
Jak zmieniają je tak na gwizdek wszyscy jednocześnie, to zachodzi podejrzenie, że ta zmiana nie jest całkowicie spontaniczna.
Tak, w przypadku granicy to rzeczywiście można mówić, że doszło do spektakularnej zmiany poglądów. Dobromir Sośnierz, naszym gościem, polityk Konfederacji, były poseł, były europoseł. A propos parlamentu, wczoraj koalicja rządząca przegrała głosowanie, może niezbyt znaczące, ale jednak symboliczne było takie rutynowe głosowanie, które jest na prawie każdym posiedzeniu, zmiany w składach komisji, bo ludzie migrują, posłowie migrują z komisji do komisji, jedni do rządu wchodzą, drudzy wracają, trzeba ich wkreślać, wykreślać z listy komisji, no ale wczoraj takie głosowanie techniczne zrodziło emocje, bo chciano odwołać klub Lewicy, chciał się pozbyć z Komisji Infrastruktury pani poseł Pauliny Matysiak, z partii Razem, zawieszonej w prawach członka klubu, czy członkini klubu Lewicy. O tyle znaną pani poseł, że się zajmuje i kolejami, i systemem CPK, więc dla niej ta praca w Komisji Infrastruktury była bardzo istotna. Dla wielu posłów to jest bez różnicy, w jakiej są komisji, byleby podnosić głos. Akurat dla pani poseł wydaje się to być bardzo istotne i stąd Lewica postanowiła ukarać wykreśleniem z prac tej komisji. No i głosowanie o tyle przegrali, że udało się PiS-owi i części Konfederacji zerwać kworum. Pierwsze pytanie, dlaczego tylko część Konfederacji wyjęła karty? Na przykład Przemysław Wipler sygnalizował, wyjmujemy karty, a na przykład Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen również byli na nieco, prawda, ale zagłosowali.
Chyba za późno poszła tutaj koordynacja tych działań, bo Sławomir Mentzen to tłumaczył, że on nacisnął, już zdążył nacisnąć przycisk i wyjął kartę później, jak już się zorientował, że inni wyjmują kartę. Zabrakło koordynacji i tych kilku się po prostu spóźniło z tym, a nie wszyscy wiedzą, że wyjęcie karty w ogóle nic nie zmienia. Tak? Bo jeśli się już oddało głos, to co można wyjąć kartę, można ją zjeść i spalić i nic co nie zmieni, to głos jest oddany. W ogóle nie trzeba wyjąć karty, wystarczy nie głosować, żeby zerwać kworum, więc to wyciąganie kart ma tylko taki element
symboliczny.
Podniesienie
ręki
przy głosowaniu. Walor symboliczny. Tak. Więc to się w ogóle nie liczy. No nie wszyscy to wiedzieli, zabrakło widocznie synchronizacji działań.
No, u was w tej konfederacji coś często brakuje synchronizacji, no ale dobrze, to a sama sprawa, dlaczego Lewica tak bardzo chce się pozbyć pani poseł Matysiak?
No bo pani poseł Matysiak jest takim rzadkim okazem jednak wiosko uczciwego lewaka. Nadal lewaka, nadal ze szkodliwymi poglądami, ale jednak w nich uczciwym. Tak? I ona tę swoją taką uczciwą postawą denerwuje swoich koalicjantów. No bo uczciwość nie jest mile widziana w sytuacji, kiedy robi się różne zwroty, na przykład tutaj w sprawie granicy, tutaj w sprawie praworządności. No i ona im to wytyka. W dodatku w tej swojej uczciwości właśnie uznała, że jak ma jakiś pogląd, w jakiejś sprawie zgadza się z kimś innego obozu, znaczy, że mogą działać razem. No i tam sobie z panem Horałem założyli to stowarzyszenie Stop CPK, co się strasznie nie spodobało, bo logika plemienna jest inna, że coś jest słuszne. Tak, a co powiedziałem, że nie, no
stop.
Dobrze.
Powiedział pan stop, a tam...
Tak, odwrotnie. Tak, oczywiście. Więc logika plemienna jest inna, że jak coś jest nasze, to jest dobre, a jak jest cudze, to jest złe. A nie dlatego, że jest dobre, to my się przyłączymy i się zgodzimy z tymi, których nienawidzimy. Więc no, wyszła poza logikę plemienną, wyszła poza lojalność taką właśnie wobec swoich, wskazując, że no słusznie tak, tutaj, jeśli chodzi o praworządność, to przecież nie tak się umawialiśmy, nie na to się umawialiśmy, że gdyby ona wiedziała, co rząd będzie wyprawiał, to by go nie poparła. Już wtedy, no i dostała po głowie, chcieli ją wyrzucić i bardzo dobrze, że się to nie udało. Zwłaszcza, że no, co by nie mówić, że jej poglądy uważam za szkodliwe, ale na pewno jest w pracę tej komisji zaangażowana i tam się mimo wszystko na tym zna, więc jeśli ktoś tam z lewicy powinien być, to akurat ona.
No dobrze, koalicja rządząca przegrywa to głosowanie, mówi, co się odwlecze, to nie uciecze, spokojnie, jeszcze zdążymy panią poseł ukarać i z Komisji Sejmowej Infrastruktury odwołać.
Pewnie tak.
Pewnie tak, czy może jednak ktoś się złami? No ile to jest taki symbol jednak, bo większość partii Razem, aczkolwiek nie Adrian Zandberg, ten głosował za usunięciem razem z Czarzastym i zresztą post-SLD-owskiej Lewicy i Partią Wiosny.
Wiosek Popiołek też.
Też. Ale duża część partii Razem głosowała przeciwko. Już można powiedzieć, że partia Razem przestaje być zapleczem politycznym Donalda Tuska, że ta po niecałym roku ta koalicja rządząca już wyraźnie eroduje i jeszcze nie traci większości, ale już traci poparcie kolejnych posłów.
Trudno mi ocenić, na ile to tam jest kwestia jakiegoś tego zwrotu, a na ile po prostu jednak niechęć do karania koleżanki. Oni nie głosowali przeciwko, też właśnie nie wzięli udziału w głosowaniu, ale tak. Póki co chyba takich wyraźnych sygnałów nie ma. Czy partia Razem od początku przyjęła taką postawę, że ona jest taką wewnętrzną opozycją? Oni tak poparli,
ale się mogą być zewnętrzną opozycją.
A do tego to chyba zmierza, prędzej czy później, i to uważam, i tak już powinni to zrobić, moim zdaniem, tak już patrząc tylko z politologicznego takiego punktu widzenia, już nie tam, czy mają rację, czy nie, tylko żeby im się to opłacało po prostu, to tak, no to uważam, Lewica bardzo traci na tym, że jest w rządzie. Gdy pojawiła się Lewica taka niezależna, która by akcentowała te ważne dla lewicowych wyborców rzeczy, których ta koalicja nie realizuje, to miałaby szansę tę Lewicę pożreć. Także przyszłość raczej gra nas na korzyść partii Razem, jej postawy, i myślę, że w tym kierunku to będzie zmierzało.
O czym mówił Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
Tym bardziej się dziwię, że tak chcą z Pauliną poszli na wojnę, bo to partia Razem ich chciała okarać, a to wydaje mi się, że to jest kompletnie nieopłacalne z punktu widzenia ich z kolei podkreślania tej niezależności wobec rządu.
Ale to jest, jak rozumiem, jakaś inna rozgrywka. Może kiedyś uda się Adriana Zandberga. Dawno nie było pana posła na studio. To może by przyszedł, to byśmy szczerze porozmawiali o tym, co ten odłam lewicy z Poznaku Partii Razem zamierza. A na koniec pytanie, co zamierza Konfederacja? Jest kandydat Sławomir Mentzen. Ale kampania, jakby prekampania, jeszcze trochę niemrawa. Czym w tej kampanii może zaskoczyć Sławomir Mentzen? Kogo może łowić? Bo wiemy też, że wystartuje Marek Jakubiak, więc będzie bój o elektorat narodowy i Sławomir Mentzen będzie musiał się pokazać nie tylko jako ekonomista i liberał, ale także jako osoba, która wyborców o tożsamości, o sympatiach takich narodowych będzie musiał do siebie przekonać.
Zobaczymy, jak to serce startuje. No, Marek Jakubiak to może mieć problem na etapie zbierania podpisu, bo tam nie ma za bardzo zaplecza organizacyjnego, chociaż no...
Pan poseł jest długo w polityce i wie, jak się zbiera podpisy i wie, jak to się robi.
Tak, ostatnio jakoś zebrał, nikt nie widział jak, ale zebrał, więc być może uda się ponownie w ten sam sposób. Natomiast ja nie widzę większego potencjału w kandydaturze pana Jakubiaka, jakkolwiek go lubię, ale no uważam, że nie.
Nie zagrozi, no, nie odbierze 2-3% głosów Sławomira Mentzena, właśnie nie zabierze tej części Konfederacji Narodowej.
Wątpię, znaczy to będzie zależało. Zobaczymy, jaka będzie konfiguracja, bo kogo PiS wystawi, kogo Platforma wystawi ostatecznie, tak? Czy tam Hołownia wystarczy, czy nie wystarczy. Od wielu czynników to będzie zależało też. Jakieś inni kandydaci mogą wyskoczyć, prawda? Tutaj Krzysztof Stanowski zapowiadał. To wszystko będzie wpływało na tę układankę. Ale czy prekampania jest niemrawa? No jak na prekampanię, to chyba właśnie mrawa, bo nikt inny nic nie robi, a kolega Mentzen to ma spotkania gromadzące setki osób nawet w mniejszych miejscowościach, więc chyba coś się dzieje. No wiadomo, że na razie nie będzie to kampania na miarę, że zasypiemy plakatami Polskę, bo to za wcześnie.
Za wcześnie i też pytanie o rozliczenie, ale to można z prywatnych pieniędzy robić. To prawda, ale na bezraku Irak ryba. A jak nie ma jeszcze kampanii, nie ma kandydatów, to Sławomir Mentzen faktycznie robi ją najbardziej dynamicznie i tutaj możemy się zgodzić. Dobromir Sośnierz, Konfederacja, były poseł, były europoseł, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do zobaczenia.